Zechcijmy z głęboką wiarą podziękować za ten święty czas parafialnych misji, za to, że dane nam było, tak jak to mówi dzisiejsza Ewangelia, stanąć pod krzyżem, aby spojrzeć na Chrystusa Pana, który z wysokości krzyża niesie pokój całemu światu i zawsze nam błogosławi, a pod krzyżem, aby stanąć obok Matki Pana, Matki, która wszystko rozumie, która sercem ogarnia każdego z nas, która zobaczyć dobro w nas umie, która jest z nami w każdy czas. A z Maryją warto iść za rękę, bo dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba dobra, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieźmy Go tak jak ona. Zakończymy tegoroczne misje rozważaniem o Najświętszej Maryi Pannie, ale też i o darze wdzięczności, które winien nam towarzyszyć każdego dnia. Zanim jednak zajrzymy w kochające serce Matki, bardzo bym chciała, byśmy na ostatek obdarzyli się tym uściskiem dłoni i uśmiechem, którym rozpoczynaliśmy tę misję. A zatem zachęcam teraz, żeby zerknąć na sąsiada, podać mu dłoń i powiedzieć głośno: dobrze, że jesteś. Wzmocnijmy to uczucie większym uśmiechem, jeszcze głośniejszym słowem i mocniejszym uściskiem dłoni. Powiedzmy sąsiadowi, co by to było, gdyby cię nie było. Moi drodzy, czasem zastanawiam się nad tym, co musi czuć 12-letnie żydowskie dziecko w obozie koncentracyjnym. Wyczytałem kiedyś piękną książkę o takim chłopcu, który przeżywał czas w obozie. Rodzice gdzieś odeszli, został sam. Szeptano tylko gdzieś po kątach wśród dzieci, że rodzice już nie żyją. Do gazu poszli. Widział inne dzieci, które w rozpaczy rzucały się na kolczasty drut. Ginęły porażone prądem. W jego sercu też budził się coraz większy smutek, ale przez chwilę marzył o tym, aby ktoś przy nim usiadł, aby ktoś pogłaskał go po czuprynie, aby powiedział do niego takie słowa: jeszcze nie jest tak źle. Może kiedyś stąd wyjdziemy. I przekonał się o tym, że nawet w obozie marzenia się spełniają. Otóż pewnego dnia usiadł przy nim człowiek w pasiaku o numerze 16670. Otarł jego łzy, pogłaskał go po czuprynie, mocno go przytulił i dłuższą chwilę go pocieszał. Spotkał go tylko raz. Już nigdy więcej nie zobaczył. Po wojnie usłyszał, że to katolicki kapłan, zakonnik, ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który nie przeżył obozowej gehenny. Co więcej, słyszał o tym, że oddał życie za swojego brata. Moi drodzy, nabrał wielkiego szacunku dla tych, którzy mienią się katolikami. Przez całe swoje życie dziękował za to swoje ocalone, ale w swoich żydowskich modlitwach polecał tego, który oddał życie za przyjaciół swoich. Nie byłoby wielkości ojca Maksymiliana, nie byłoby jego pięknego życia, nie pochylaliby się nad, można by powiedzieć, umownym miejscem jego śmierci w celi głodowej głowy państw czy też ostatni papieże. Nie byłoby takiego Maksymiliana, jakiego znamy, gdyby nie jego wielka miłość do Najświętszej Maryi Panny, gdyby swojej małej ludzkiej miłości tak głęboko nie przytulił do serca miłości największej, która tkwi w niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny. Nie bez powodu zespół franciszkański Fioretti przed laty śpiewał: gdy zwątpienia dni przyjdą, harfa smętnie gra. Kiedy Bogu nie śmiem spojrzeć w oczy już, gdy z nadmiaru boleści serce moje łka, ślady Boga zgubiłem, nie wiem, że On tuż. Wtedy dziwnie odczuwam matki dłoń, ona za mną prosi u niebios bram i z miłością nade mną chyli swoją skroń, ucząc, jak Boga miłować mam. Od ostatnich wakacji posługuję w małej kaplicy, zagubionej gdzieś pośród ulic Sanoka. W kaplicy, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się obraz ojca Maksymiliana, namalowany w 1977 roku. Święty Maksymilian tak bardzo zżył się z tym miejscem, że gdy biskup przywiózł ten obraz, aby go postawić w takiej prowizorycznej kaplicy, ludzie tego obrazu już nie oddali nigdy. Czuwali przy Najświętszym Sakramencie dzień i noc, aby w tym miejscu powstała mała kaplica, by umożliwić kapelanowi szpitala łatwiejszy dostęp do chorych, bo ta kaplica znajduje się w bliskości szpitala. I moi kochani, iluż to ludzi każdego dnia idąc z centrum miasta do szpitala czy do szkoły wstępuje do tej małej kapliczki, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem, ale aby przede wszystkim spojrzeć w oczy wielkiego Bożego bohatera, zakochanego jak szaleniec w Najświętszej Maryi Pannie. Mówi się przecież o ojcu Maksymilianie, że to szaleniec niepokalanej, który wydawał rycerstwo niepokalanej przed wojną w milionowym nakładzie, który marzył o tym, aby różańcem objąć cały świat, aby każdy człowiek wiary stał się równocześnie jej rycerzem. Gdy wśród ludzi zapada ciemność, gdy na ziemi wciąż krzyże rosną, to jaśnieją serca oddane w ręce Matki pięknej miłości. Niepokalana, wszystko dla Ciebie. Niepokalana, myśmy Twoi rycerze. To wielkie marzenie tego, który oddał życie za drugiego człowieka, ale bez granic pokochał pokorną i cichą służebnicę Pana. Aby lepiej zrozumieć piękno i posługę Matki Najświętszej, zechciejmy w tym momencie spojrzeć tak najprościej i tak po ludzku na moją czy Twoją mamę. Bo prawdą jest to, siostry i bracia, że zanim ktokolwiek spojrzał na mnie czy na Ciebie, to Matka nosiła nas pod swoim sercem. A nasz ciężar im większy, tym dla kochającej Matki bardziej słodki i bardziej wyczekiwany. Jak to pięknie Pan Bóg zaplanował, że oddech Matki był moim oddechem, a jej pokarm moim pokarmem. Zanim ktokolwiek z Was zdołał w ręce utrzymać kawałek chleba, by się nim nakarmić, to matczyna pierś przedłużała nam życie i była dla nas drogocennym i słodkim pokarmem. Bardzo często tak bywa, że gdy dorastamy, o matce zapomnieć się zdarzy, ale kochająca matka, prawdziwa matka, zaznaczam to bardzo szczegółowo, bo matek niekochających i nieprawdziwych też na świecie nie brakuje, ale kochająca i prawdziwa matka zawsze towarzyszyć będzie swojemu dziecku. Ileż to razy jej starcze już ręce nawet przycisną numer telefonu na komórce, żeby do swej pociechy zadzwoniła, gdy jej pociesze zdarzy się nie odzywać dłuższy czas. Gdyby moi drodzy tą pochwałę mamy odnieść do Najświętszej Maryi Panny, to moglibyśmy powiedzieć, że zanim ktokolwiek spojrzał na Jezusa, Maryja nosiła go pod swoim sercem. A Jezusowy ciężar im większy, tym dla Maryi bardziej słodki i bardziej wyczekiwany. Oddech Maryi był Jezusowym oddechem, a jej pokarm Jego pokarmem. I zanim Jezus zdołał w swych rękach utrzymać kawałek chleba, matczyna pierś żywiła Go, a jej troskliwe ręce pielęgnowały i wychowywały. Jezus dorósł, Zbawiciel świata, podjął misję głoszenia nawrócenia i opamiętania dla grzesznej ludzkości, a Maryja towarzyszy mu w swej cichości i pokorze. Gdy otwieramy kartę Ewangelii, to nie znajdujemy Maryi w wielu miejscach, ale w ważnych miejscach, w Kanie Galilejskiej, gdy nauczał, ale też uświadommy sobie, moi drodzy, że Maryja jako matka słyszała, gdy Jezusa wychwalano, ale też słyszała, gdy Go przeklinano, wyzywano i odrzucano. Maryja jest z Jezusem nie tylko w godzinie zwiastowania, w tajemnicy betlejemskiej nocy, w ucieczce do Egiptu, czy gdy znaleziono Go w świątyni. Jest nie tylko w Kanie Galilejskiej, ale przede wszystkim w ważnym miejscu. Trwa pod krzyżem. Pod krzyżem zabrakło tych, którzy za Nim szli, Jego uczniów. Stoi tylko Jan. Jeden zdradza, jeden mówi: nie znam tego człowieka. A Maryja, matka, która pod krzyżem stała, uczy nas pokory i zapatrzenia się w serce jej boskiego Syna. Na tym jej rola się nie kończy, bo widzimy ją w wieczerniku, gdy czeka na obietnicę Ojca, na Ducha Świętego. A dla nas na zawsze jest matką Kościoła i matką każdego z nas. Pozostajesz z apostołami, trwasz w wieczerniku i trwasz przy każdym z nas. Nie bez powodu święty Bernard wołał: pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą miłością umocnieni chcemy do Ciebie biec, Tobie ufać. I wierzymy mocno, że nigdy nie wzgardzisz naszą ludzką, słabą miłością. Gdy chowamy naszych bliskich nad ich grobem, śpiewamy: do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Wy każdego dnia, daj Boże, odmawiacie tą modlitwę: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Moi drodzy, w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na niesamowicie ważny znak, który przeżywać będziemy tego roku. A jest to znak związany z Najświętszą Maryją Panną. 13 maja bieżącego roku minie 100 lat od pierwszego z objawień fatimskich. Zechciejmy zatem myślą i sercem powędrować do roku 1917. W Fatimie Maryja przychodzi do trójki małych, biednych dzieci. Hiacynta, Franciszek i Łucja stali się szczególnymi powiernikami Bożych tajemnic, które zostały ukazane światu przez ręce Najświętszej Maryi Panny. I w tym miejscu, moi kochani, kolejna wskazówka, by być jak dziecko, bo dziecko ma prostą duszę i jak nikt inny, to dziecko potrafi tak naprawdę głęboko wierzyć. Przyszłaś do trójki dzieci tak jak matka. I jako matka chciałaś przestrzec, że grozi nam niebezpieczeństwo dotyczące nie tylko ludzkiego serca, ale też zbawienia i losów całej ludzkości. Wielu może wtedy pomyślało: cóż może nam grozić? Czy może przytrafić się nam coś gorszego? aniżeli dramat wojny, która trwa, Maryja wskazuje na Rosję, która na komunizmie buduje państwo bez Boga. Bolszewicy chcieli zarazić Europę tym wołaniem, że Boga nie ma, zbawienia nie ma, nie ma też potępienia i kary za ludzkie grzechy. Maryja uprzedziła nas o tym, posługując się dziećmi. Prosiła przecież dzieci, by ludzkość i Kościół zawierzyli świat jej niepokalanemu sercu, by zawierzyli jej niepokalanemu sercu bezbożną Rosję. I zapewniła, jeśli tak się stanie, ten wielki kolos, który można by powiedzieć wytoczył najcięższe działa do walki z Bogiem, na pewno runie. Narody odzyskają wolność, a w niwecz pójdzie pycha dumnego i wielkiego oprawcy. Przybliżmy sobie to przesłanie, które z Fatimy od 100 lat płynie, które jest dalej jednym wielkim, niespełnionym marzeniem Pana Boga o człowieku. Maryja mówi wyraźnie, Bóg jest pełen miłosierdzia człowieku, ale też uświadom sobie prawdę o tym, że nagrodzi za dobro, a za zło ukaże, bo to sędzia sprawiedliwy. Maryja w Fatimie prosi Ciebie i mnie, abym nie układał życia bez Boga, życia rodzinnego i narodowego. Nie żyjmy bez Bożych przykazań. Niech one nie będą dla nas obojętne. Jak bardzo Maryja polski naród ukochała, to świadectwem tego mogą być te strzały, które padły 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Ali Akcza, można by powiedzieć, nie mógł pojąć, dlaczego nie zabił. Przecież dobrze strzelałem, mówi. Nie mógł uwierzyć, w jaki sposób ten pistolet, który nigdy się nie zacina, nie wystrzelił wszystkich kul. A gdybyśmy jeszcze raz wzięli do ręki testament Jana Pawła, usłyszymy tam takie słowa. Ja wiem, że ktoś inny strzelał, ale ktoś inny kulę prowadził. Gdzie papież zawiózł złotą różę wdzięczności? Do Fatimy. On od razu skojarzył 13 maj 81, 13 maj 1917. Jan Paweł II głęboko i pięknie, z tym zawołaniem to tu stół, z cały twój, wykorzystał, można by powiedzieć, to życie, które po raz drugi zostało mu przez Boga dzięki jego matce podarowane. Ale z Fatimy, moi drodzy, płynie też przesłanie do nas. Jeśli będziesz tylko tego chciał, możesz jeszcze odwrócić los ziemi i przede wszystkim własnej wieczności. To od Fatimy, moi drodzy, odmawiamy w różańcu tą część modlitwy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kończymy dzisiaj ten święty, misyjny czas. I warto by było ze złożonymi dłońmi powiedzieć, Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Bez Ciebie moja droga do zbawienia będzie drogą trudniejszą. Ale moi kochani, we wspólnocie Kościoła składamy ręce nie tylko dla siebie, bo modlitwa, która tylko woła daj mi, Panie, jest nie do końca poważną modlitwą. Każdy chrześcijanin, uczeń Jezusa, chce modlić się za siebie, ale przede wszystkim za drugiego człowieka. Albo jeszcze inaczej, zgódź się z wolą Bożą i niech ta modlitwa popłynie do tych, którzy tego miłosierdzia najbardziej potrzebują. Pomódlmy się, moi drodzy, dzisiaj z różańcem w dłoni, może w osobistej wieczornej modlitwie, w pokornym dziesiątku różańca, aby kurczyła się i topniała liczba ludzi obojętnych, chłodnych, głuchych na apel Pana Boga. Moi drodzy, módlmy się też o to, aby nawet ci, którzy są dalej od Pana Boga, nie byli tymi, którzy szydzą i są złośliwi w stosunku do tych, którzy mocno wierzą. Czasem tak bywa, że my, widząc, że ktoś się śmieje z naszej wiary, ulegamy często zniechęceniu, a nawet i trwodze. Ilu ludzi wiary pyta dzisiaj, co z nami będzie, czy warto wierzyć, co będzie z polskim narodem, gdzie, jak wspominałem, tak łatwo było parę lat temu krzyż opluć, krzyż podeptać, krzyż nawet i obsikać. Czy, moi drodzy, w tym morzu obojętności i nienawiści ludzie dzisiaj będą w stanie odnaleźć Pana Boga? Ja mam mocną nadzieję i głęboko wierzę w to, że wy tutaj zgromadzeni, uchwyciwszy Maryję za rękę, Boga nigdy nie zgubicie. Na pielgrzymim szlaku na Jasną Górę bardzo często śpiewamy taką piosenkę. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, biegnąc po pomoc w trosce i w trudzie, bo Ty, o Matko, pomagasz nam i patrzysz na nas czułym spojrzeniem. Pragniesz pomagać swoim ramieniem, bo Ty, o Matko, nadzieją nam. Tyle lat już kochasz nas nieustannie, serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie. Jesteś nam prawdy drogą do Syna. Za wszystkie troski i Twoje starania chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. Dzięki Ci za to, że jesteś Matką. I na sam koniec, moi drodzy, niech nie zabraknie takiego pięknego słowa dziękuję. Żeby nasze życie było też wdzięcznością. Chciałbym posłużyć się pewnym pięknym, wyczytanym kiedyś opowiadaniem. Wyobraźcie sobie, że trzymam w ręku chleb. I ten chleb do nas mówi, chciałby podzielić się swoim życiorysem. I pewnie tak zacząłby swoją opowieść. Urodziłem się w piecu, takim zwykłym piecu do pieczenia chleba. Kiedy otworzyłem moje oczy, zobaczyłem inne chleby, ale żaden z nich nie był taki piękny jak ja. Jak powstałem, pewnie wiecie. Spracowana ręka rolnika rzuciła ziarno w ziemię. Potem jego zatroskany wzrok wypatrywał spodziewanego plonu. Kiedy zebrano zboże, zawieziono je do młyna, gdzie powstała mąka, a potem w piekarni wytrawna ręka pracownika uformowała właśnie mnie. Jaki będzie mój los? Powędruję zapewne do jakiegoś sklepu. Będę leżał na półce i krzyczał: kupcie mnie, jestem bardzo smaczny, nie będziecie zawiedzeni. I faktycznie ten chleb, który o swoim życiu opowiadał, powędrował na sklepową półkę. Mijał dzień, wypatrywał jakiejś chętnej ręki, by go nabyć i włożyć do worka. Ale, moi kochani, przyszedł wieczór, nikt na niego nie spojrzał, wszyscy mijali go obojętnie i zrobiło mu się w tym momencie troszeczkę smutno. Pomyślał: jutro to już nie będę taki smaczny, a jak jutro nikt po mnie nie sięgnie, to za 3-4 dni po prostu mnie wyrzucą. Ale gdy właściciel zamykał sklep, usłyszał gwałtowne pukanie do drzwi. Otworzył, a przed nim stanęła bardzo biedna, młoda jeszcze kobieta i w błagalnym tonie rzekła: daj mi coś do jedzenia. Ten ją zwyzywał, sprzeklinał, powiedział: ty darmozjadzie, uciekaj ode mnie. Ale ona drugi raz pukała do drzwi, mówiąc: daj mi coś do jedzenia. Znowu jej drzwi przed nosem zatrzasnął, obrażając ją przy okazji. Ona jednak trzecim razem puka, mówi: daj mi coś do jedzenia. On tak na odczep się, bez miłości, tak jak psu, rzucił do ręki ten właśnie chleb, który o swoim życiu opowiada. Powędrował w brudne ręce, powędrował do brudnej reklamówki, trochę kręcił nosem z niezadowolenia, ale w pewnym momencie pomyślał, dlaczego ta pani taka smutna, co jest przyczyną tego smutku. Gdy przyszli do jej domu, wszystko zrozumiał. Bo oto przy stole siedziała czwórka malutkich, bardzo głodnych dzieci. Najmłodszy z nich z głodu płakał. Mama wzięła nóż, uczyniła nad chlebem znak krzyża i zaczęła go kroić. Ten chleb bardzo szybko zniknął we wnętrznościach zagłodzonych dzieci. Dla mamy zostały zaledwie drobne okruszynki, ale skończyło się szlochanie, wyschły łzy, a na twarzy najmłodszego dziecka pojawił się uśmiech, kiedy zjadł, jak to się mówi, tą najsmaczniejszą piętkę. I ten chleb na koniec powiedział tak: ja wiem, że za chwilę mnie już nie będzie, ale jakie to cudowne przez moment komuś smakować, przez moment przynieść komuś radość, przez moment kogoś nasycić. Ale smutny jestem, mówi chleb, z tego powodu, że tak wielu ludzi wyrzuca chleb do śmieci, że tak wielu ludzi chlebem gardzi, że tak wielu ludzi kupuje tego chleba i jedzenia w ogóle w nadmiarze, a potem pełno tego chleba w koszach na śmieci. I wreszcie, moi drodzy, ten chleb powiedział jeszcze, z jakiego powodu jest smutny, że tak niewielu ludzi nad chlebem potrafi z wdzięcznością się pomodlić, kiedy siada do stołu, ale też podziękować modlitwą, gdy od tego stołu odchodzi. Ja bardzo często na rekolekcjach dla dzieci uczę dzieciaki takiej modlitwy. Panie Boże, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. A po jedzeniu, Panie Boże, nasz kwiatuszku, pobłogosław to, co w brzuszku. Moi kochani, nie zapomnijcie w swoim życiorysie słowa dziękuję. Dziękujcie za życie swoje, za zdrowie, za wiarę, ale też dziękujcie za ten chleb, co leży na stole. A obok wdzięczności bądźcie też dobrzy jak chleb. Rok, który przeżywamy, jest rokiem świętego brata Alberta. A brat Albert mówił, trzeba nam być dobrymi jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może sobie kęs ukroić, kiedy jest głodny. I moi drodzy, Cyprian Kamil Norwid tęsknił za krajem, w którym szanuje się kruszynę chleba, którą się podnosi z ziemi przez ucałowanie, bo jest to dar nieba. Kochajcie Matkę Najświętszą i często używajcie słowa dziękuję. A od czasu do czasu popatrzcie na drugiego człowieka i powiedzcie mu dla odmiany zamiast dzień dobry to piękne zdanie: dobrze, że jesteś. Albo też można dodać, co by to było, gdyby cię nie było. Ja powiem tak, co by to były za misje, gdyby was nie było. Amen.